Al mio si foria, že je z mine to žana,
a to wraz z bratem Greckiewiczem.
Przewodniczącym Matki Miłosierdzia Bożej, Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie. Ponownie chwilę obecną nosimy się ku Tobie, ażeby Ci podziękować za Twoje łaski, błogosławieństwo, przywileje, jakiekolwiek otrzymujemy, a szczególnie za sposobność, że dozwoliło się nam tak licznie zgromadzić się tutaj, że możemy rozpoznawać w dalszym ciągu rady, wskazówki i drogi Twojej względem nas. Prosimy Cię o pomoc, o pomnożenie Ducha Twojego Świętego dla nas, żebyśmy w większym świetle mogli rozumieć prawdę Twojej świętej i doceniać te rady, wskazówki, jakie udzielano przez Twoje narzędzia. Prosimy Cię, drogi Ojcze, o Twoje błogosławieństwo i mądrość dla tych sług, którzy będą przemawiali w dalszym ciągu, szczególnie dla brata, którym teraz będzie służyć. Błogosław, żeby on mógł być wzmocnieniem nie tylko sobie, ale i dla nas też i powiększyć się chwale imienia Twojego. O Twoją pomoc prosimy dla całego ludu rozproszonego pod stanem mroczych ziemi. Ty znasz nas w serce wszystkich, Ojcze drogie, wiesz, co jest komu potrzeba. A szczególnie prosimy Cię o przebaczenie naszych uchybień i niedoskonałości naszych, jakie popełniamy. Niech drogostana krew Zbawiciela naszego przykrywa te niedoskonałości nasze. W ręce Twoje polecamy wszelkie sprawy nasze nadal i Twoje imieniu i przedostanie się naszego miłego, a nam drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Dobra, brat proszony jest.
Jesteście bracie i siostry. Tak jak na rozpoczęcie naszego nabożeństwa słyszeliśmy, przyjęliśmy do naszych serc, do umysłów naszych uczucia braci, którzy przywieźli nam od zborów. Dlatego też i ja, stojąc na tym miejscu, mam też od zgromadzenia Pana w Kaliszu to polecenie, aby przekazać dla Was braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia. Aby Wam życzyć wiele łaski i błogosławieństw, aby będąc wzmocnieni w wierze, byśmy mogli wszyscy w dalszym ciągu kroczyć śladami naszego Pana i dotrzeć do naszej niebiańskiej ojczyzny. W tej chwili, jeszcze przedobiadowej, to ja również pragnę zwrócić uwagę naszą na niektóre teksty ze Słowa Bożego, bo tak zresztą całe Pismo Święte, jak często to powtarzają bracia, że całe Pismo, a to jest ku naszej nauce, ku naszej pociesze, abyśmy właśnie przez nie osiągali pełną znajomość, rozeznawali najpierw wolę Bożą, a później abyśmy wolę Bożą czynili. W tej świętej księdze, a to mamy też wielkie obietnice Boże. I muszę braciom powiedzieć, że w ostatniej chwili, a to ten zadecydowałem, aby właśnie te teksty Słowa Bożego, aby tym tematem z braterstwem się podzielić, że Bóg, wystawiając przed ludźmi, którzy umiłowali Boga nade wszystko i stali się Jego dziećmi dzięki wielkiej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa, a to nie chciał tych ludzi pozostawić w niepewności, a żeby mogli właśnie wierność Bogu zachować, to Bóg im w obietnicach swojego słowa, a to właśnie pokazał tą wielkie szczęście, tą piękność przyszłości. Przypomina mi się z czasów wojny takie wydarzenie, bo byłem też na niej, że kiedy znaleźli się już na ziemiach niemieckich, a to oficer zebrał żołnierzy i dał im taką też zachętę, żeby właśnie toczyli ten ostatni bój już na ziemi nieprzyjacielskiej, i tak powiedział, że za krew naszych braci, za łzy naszych matek i za wszystkie nieszczęście, jakie nasz naród ponosi. I wiele narodów, jak wiemy, ponosiło to. Mówię o tym tylko jako przykład. My nazywamy się badaczami Słowa Bożego i z tej racji znamy historię ludzkości od samego początku. Wiemy, kto był głównym sprawcą tej wielkiej niedoli całego rodzaju ludzkiego. I tak jak już przedtem słyszeliśmy, że ten wielki zbrodniarz od samego początku, jego celem było, aby niszczyć i niweczyć dzieło Boże. Bóg jednak w swojej miłości, a to nie ograniczył się do tego tylko, ażeby swoje łaski, mając zachowane, nie okazać ich, albo nie mówić o nich. To też nic dziwnego, że jak mamy już o tym zapisane, zaraz w pierwszych rozdziałach tej świętej księgi, że człowiek, który nie miał doświadczenia, a upadł, popełnił przestępstwo wobec Boga, to jednak Bóg już okazał wobec niego wielkie miłosierdzie, że wyganiając go z raju, a to dał mu jednak pewne obietnice, już pokazane w obrazie, jak tu brat zwrócił na jeden obraz uwagę, na ofiarę Izaaka, to tam mamy już w raju pokazane, że Bóg już wyganiając człowieka z raju, a to dał mu już przykrycie ze skóry baraniej. I już tam mamy pokazaną wprawdzie za mgłą. Dla Adama to było może niezrozumiane wtedy, ale wiemy, że w każdym okresie czasu, a to Bóg w zależności od potrzeb tajemnicy swojego planu objawia. I dlatego chcę zwrócić uwagę, a wszyscy, jestem przekonany, że my powinniśmy znać te rzeczy, bo nie jesteśmy nowicjuszami, ale właśnie w pewnym okresie czasu to Bóg objawia swoje tajemnice. I na przykład, jeżeli był czas łaski dla narodu izraelskiego, to to, co było związane z przymierzem, pod którym naród izraelski był, A to te rzeczy były Izraelowi wiadome. Nic też dziwnego, że już mężowie, a nawet jeszcze przed daniem zakonu, tak jak Abraham, Izaak, Jakub i wielu innych, a to oni już mieli nadzieję zmartwychwstania. I tak jak tu już brat przedtem zacytował nawet ten wiersz, że Iob wiedział o tym, był pewny tego, że wiem, mówi, że odkupiciel mój żyje, a w ostateczny dzień nad prokiem stanie. Józef, który był panem Egiptu, a to również prosił, że kiedy będą opuszczać tą ziemię, a to żeby zabrali jego kości. Jakub umierając w Egipcie, a kazał się również pogrzebać tam, w swoich stronach, tam właśnie, gdzie stopa jego i jego dziadka Abrahama tą ziemię nie żyła. To też w słusznym czasie, jeżeli przyszedł czas naznaczony od Boga, a rozpoczął się nowy okres, a to znowu Bóg objawił pewne zarysy swojego planu, który był w tym czasie znowu. Nic też dziwnego, że my w obecnym czasie czujemy się uszczęśliwieni tym, że nigdy na przestrzeni całego okresu życia ludzkości, a to tak daleko plan Boży, nie był podany do wiadomości ludowi Bożemu. Tak. A dlatego też temat nasz poprzemy na, nazwiemy sobie droga do chwały. Bo jeżeli chodzi o błogosławieństwa, jak już wspomniałem, jakie miały miejsce w narodzie izraelskim, a raczej obietnice, bo pełni Izrael nie osiągnął błogosławieństw Bożych, chociaż był błogosławiony. Natomiast błogosławieństwa wieku ewangelicznego, a to są daleko szersze, to też nic dziwnego, że Jan, święty apostoł, który był dla sprawy Jezusowej na zesłaniu na wyspę Patmos, a tam właśnie mając liczne widzenia, a między innymi, co mamy zapisane w 5 rozdziale objawienie świętego Jana czytamy, gdzie Jan właśnie będąc tam, a to widział, miał widzenie, gdzie widział po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi. A księgi te były zapisane wewnątrz i zewnątrz zapieczętowane 7 pieczęciami. Jan widząc to, a jest napisane dalej, że widział anioła mocnego, wołającego głosem wielkim, kto jest zgodzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci. I jak czytamy dalej, że nikt nie mógł ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć onych ksiąg, ani wejrzeć w nie. I tu właśnie w Janie dopatrujemy się klasy świętych, wiernych Bogu mężów Starego Testamentu, którzy jakoby wiedzieli, że Bóg jest miłością, że On ma swój wielki plan, bo już to Bóg częstokroć przepowiadał, a jednak nie znali sposobu, w jaki to sposób Bóg ten swój plan zrealizuje. Dlatego też czytamy w następnych wierszach, że Jan widząc to bardzo płakał. I mówi, i płakałem bardzo, iż nikt nie był znaleziony godny, aby otworzył i czytał księgi i wejrzał w nie. Gdy czytamy te słowa, a to przypominają nam się chyba to, co apostoł Paweł powiedział, bo chcę jeszcze i na to zwrócić uwagę, że ażeby zrozumieć rzeczy boskie, to ci, którzy mogą je zrozumieć, muszą mieć coś u siebie z boskości. A apostoł Paweł właśnie tak powiedział, że jeżeli komuś zależy na mądrości, a to niech prosi u Boga. I to jest bardzo ważne, bracia, że jeżeli my zwracamy się do Boga z prośbą, a Jan właśnie tu pokazuje też tą klasę, że on płakał, on chciał zrozumieć te zagadnienia, ale nie było nikogo, kto by te księgi mógł otworzyć. One były zapieczętowane 7 pieczęciami. Czyli jak widzimy, święci Starego Testamentu, oni po części, zresztą nawet apostoł o tym mówi, że po części znamy, po części też mówimy, tak, ale jak już wspomniałem, że kiedy przychodzi czas właściwy na zrozumienie pewnych praw, a to wtedy one bywają objawione. To też ten, że sam apostoł Paweł mówi jeszcze, jeżeli mówi, jeżeli komuś zależy na mądrości, nie prosi u Boga, to w innym miejscu mówi, że cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. I możemy się cieszyć z tego wielkiego przywileju, że dzięki temu, że zawarliśmy z Bogiem przymierze, a otrzymaliśmy zadatek nowego życia, a to Bóg, jeżeli właśnie badamy Pisma, a to Bóg daje nam ten przywilej, tą łaskę, że możemy zrozumiewać. Lecz to wszystko stało się nie z naszej woli, ale właśnie dzięki tej wielkiej jednej postaci naszego drogiego Zbawiciela, o którym tu mamy wspomniane, że kiedy Jan płakał, a to jeden z onych starców, który tam był w tym widzeniu, a to jakoby chciał uspokoić Jana i mówi, nie płacz. Oto mówi zwyciężły lew, który jest z pokolenia Judowego, korzeń Dawidowy, aby otworzył księgi i odpieczętował 7 pieczęci ich. Te rzeczy, to one do czasu nie były zrozumiane, bracia i siostry. Ten jeden ze starców, który Janowi właśnie dał tą pociechę, ażeby nie płakał, a to Biblia o tym nam wspomina, kto to był. I czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale. A jest tu opis podany, gdzie błogosławił Jakub przed śmiercią swoim synom, swoim w Egipcie. Nie będę wszystkich, bo czas naprawdę bardzo szybko mknie, ale chcę tylko wspomnieć, że tu jest opis podany, kiedy to Jakub przed śmiercią swoją w ziemi egipskiej, a to wezwał do siebie wszystkich synów swoich. I tak powiedział, może odczytam za kilka wierszy od pierwszego, i mówi, zbierzcie się, a oznajmię wam, co ma przyjść na was w ostatnie dni. Zbierzcie się, mówi, i słuchajcie synowi Jakubowi, a słuchajcie Izraela, ojca waszego. Tak. Tu chcę właśnie podkreślić to, że ten sędziwy staruszek, który w życiu swoim doznał wiele naprawdę udręki, bo kiedy wzięlibyśmy pod uwagę jego życiorys, a to bracia pamiętają te szczegóły. Na niektóre fragmenty wspomnę, że kiedy on właśnie od dzieciństwa wychowany był przy matce, a kiedy weźmiemy i zbadamy tą rzecz, a to ten właśnie młodzieniec, jako dzieci jeszcze pachole, kiedy to brat jego po prostu starszy o kilka minut, co się wcześniej narodził, już chodził po polach, był myśliwym, był ulubieńcem ojca, bo mu smaczne potrawy przygotowywał, to Jakub natomiast, a to był po prostu umiłowanym u matki swojej. Ale czy tylko u matki? Kto jeszcze Jakuba miłował, bracia, w tym czasie? Bóg jeszcze miłował. Ale jeszcze ktoś był taki, kto miłował Jakuba? My na to nieraz nie zwracamy uwagi. Chcę właśnie wspomnieć braciom, bo sprawdzałem to i doszedłem, że w tym czasie, kiedy Jakub był młodzieńcem w domu swojego ojca Jakuba, raczej Izaaka, to żył jeszcze Abraham, bracia. I Abraham, on właśnie Jakubowi opowiadał. Smutną jest rzeczą, że my może nieraz, jako starsi, mając za sobą przeżycia, doświadczenia życiowe, nie mamy może nieraz czasu nawet ani swoim dzieciom, ani nawet wnuczkom nieraz opowiadać, którzy chętnie nieraz słuchaliby naszego doświadczenia życiowego. I tu właśnie dochodzę do wniosku, że Jakub, a to on nieraz siedząc przy staruszku, dziadku swoim Abrahamie, a to wypytywał go, a Abraham z radością opowiadał mu o swoich doświadczeniach życiowych, o błogosławieństwach, jakie otrzymywał od Boga. Nic też dziwnego, że u tego młodzieniaszka to wzrodziło się to uczucie i on bolał w sercu swoim nad tym, dlaczego to ja jednak nie urodziłem się pierwszy, tylko brat mój. To też nic dziwnego, że on wykorzystywał każdą okazję, ubolejąc nad tym, także jak znana jest nam ta historia, że kiedy przyszedł Ezaw z pola, a kiedy był głodny, to teraz mówi, daj mi jeść, a kiedy Jakub zwrócił się do niego, że jeżeli chcesz, a to mówi, to ja ci dam jeść, ale musisz mi sprzedać swoje pierworodztwo. Ale to nie jest moim tematem. To chciałem właśnie podkreślić, że Jakub był właśnie miłośnikiem wielkich obietnic Bożych. To też nic dziwnego, że jeżeli znana jest nam ta historia, że kiedy już otrzymał błogosławieństwa później i ojcowskie, to wziąwszy te błogosławieństwa wielkie, o które Eza, kiedy przyszedł do ojca i plakał, mówi: Ojcze, Izali, tylko jedno błogosławieństwo masz. A bracia pamiętają, jak powiedział Izak do Ezawa: wszystkim mu błogosławiłem. Wszystkie błogosławieństwa dałem Jakubowi. A Jakub, mając błogosławieństwa, a matka usłyszała o tym, co powiedział Ezaw: jak tylko ojciec oczy zamknie, to co? Zabije Jakuba. To też Jakub musiał żegnać swój dom rodzinny, iść w daleką krainę, tam do Labana, a tam właśnie życie jego jest nam znane. Ale jego życie, brat, siostry, było często znaczone wielkimi kamieniami, pomnikami, na które bardzo często wspominał. To też między innymi, jak już wspomniałem, że kiedy kres życia jego się już zbliżał do końca, a to on właśnie zawołał swoich synów, aby błogosławić im jeszcze na koniec. I właśnie między innymi, a to kiedy doszedł już w błogosławieństwo swoim do Judy, jednego z swoich synów, i czytamy o tym w wierszu 10 i 11, gdzie mówi tak: a nawet już od 9, od 8 nawet, Juda mówi: tyś jest, ciebie chwalić będą bracia twoi. Ręka twoja będzie na szyi nieprzyjaciół twoich, kłaniać się tobie będą synowie ojca twego. Szczenię lwie, Juda, od łupu, synu mój, wróciłeś się, skłonił się, położył się jako lew i jako lwica, a któż go obudzi? I teraz szczególne błogosławieństwo do Judy, a to tu jest właśnie w tych następnych wierszach. Nie będzie odjęte scetrum od Judy, ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szilo i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. Uwiąże u winnej macicy ośle swe, a u ubornej macicy winnej oślątko oślicy swej, omyje w winie szaty swoje, aby krwi jagod winnych odzienie swoje. Czerwieńsze oczy jego nad wino, a bielsze zęby jego nad mleko. Czyli tu właśnie mamy w tym powiedziane i to zostało zrozumiane w słusznym czasie, że to, co święty Jan powiedział, płakał, a ten jeden ze starców, to właśnie ten jeden ze starców świętych Starego Testamentu, raczej Jakub. To on właśnie proczo powiedział o tym, że ten lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, ten, który zerwał pieczęcie i odpieczętował. A to jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Bo tak jak apostoł Paweł o tym wspomina, że gdyby nasz Pan pozostał na ziemi, a to nigdy by nie mógł urzędu kapłańskiego sprawować. A dlatego, że nie był z pokolenia Lewiego, ale z pokolenia Judy, ale właśnie będąc z pokolenia Judy, to może objąć urząd, ale już nie według porządku aronowego, ale według Melchisedekowego. To też ten właśnie nasz drogi Zbawiciel jako lew z pokolenia Judy, a to otrzymał od Boga upoważnienie. Przez swoją śmierć nasz Pan, a to właśnie i przez zwycięstwo w dokonaniu we wszystkim, tak jak o tym oświadczył sam, że on był pewny tego, że Ojcze mówi: ty mnie zawsze wysłuchiwasz. Tak. Zadaniem naszego Pana było, aby zawsze wielbić imię Ojca. I dlatego też nic dziwnego, że tak głos z nieba nawet był, że kiedy Jezus prosił w pokorze swojego serca: Ojcze, daj mi tą chwałę, którą miał, uwielbi mnie. A to był głos dany, że uwielbiłem i jeszcze uwielbię. To też nasz drogi Zbawiciel po zmartwychwstaniu, a to mógł z całą pewnością powiedzieć, bo on nigdy nie wątpił w to, że on osiągnie cel swój, ale we wszystkim ufność swoją złożył w Bogu. Tak samo i my dzisiaj, bracie i siostry, my mamy być pewni naszego zwycięstwa. Nie chcę pobijać myśli, którą tu brat powiedział. Nie mamy być pewni w sobie, ale pewność my winniśmy mieć. Bo jeżeli nie będziemy pewni w naszych uczuciach, że będziemy zwycięzcami, to nigdy nie będziemy. Bo tak jak w zwykłych zawodach nawet, jeżeli w jakiejkolwiek dyscyplinie ktoś by powiedział, ja jednak nie czuję się, że ja odniosę zwycięstwo, to takiego nigdy by nie wysunęli. Tylko pewność nasza, tak jak apostoł Paweł powiedział, że wszystko mogę, ale w Chrystusie, który mnie posila. Tak, bracia, my winniśmy zawsze to mieć na uwadze, że my sami jesteśmy naprawdę w obliczu wielkiej potęgi. Nas to nieraz w chłodzi wprowadza, że człowiek, a to jest tak marnym stworzeniem na tym globie ziemskim, a jednak stał się punktem zainteresowania Bożego i Bóg postanowił właśnie z tego rodzaju, a to powołać klasę, aby doprowadzić ją do najwyższego stanu, do po prostu do poziomu natury takiej, jaką sam posiada nasz Ojciec Niebieski. Dlatego też, kiedy zwracamy na te rzeczy uwagę, a to musimy pamiętać i ściśle, my bardzo często, bracie, siostro, w życiu naszym, my, jeżeli chodzi o znajomość teoretyczną, a to tak jak już powiedziałem, nie było takiego okresu na przestrzeni całego wieku Ewangelii, żeby tak plan Boży był zrozumiany jak dzisiaj. Ale niestety mamy o tym napisane w objawieniu świętego Jana. Bracia pamiętają, gdzie jest mowa o 7 okresach, a my żyjemy w tym ostatnim, to jednak pomimo wielkiej znajomości, a jeżeli ta znajomość jeszcze często człowiek po prostu o sobie tylko myśli, że to może on doszedł do pewnego, a to niestety jednak Pan tam wyraźnie mówi, że mówisz, że jesteś bogaty, a niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz, żeś mizerny, ślepy i nagi. I dlatego też to nie znaczy, że wszyscy są takimi. Ale jeżeli obserwujemy, muszę powiedzieć braciom, może, bo są bracia, którzy dłużej żyją ode mnie, ich wprawdzie dłużej są, ale ci, którzy dłużej żyjemy, to pamiętamy. Ja pamiętam szczegóły pełne tylko z okresu jeszcze przedwojennego, będąc dzieckiem. To stosunek wzajemny do braci, miłość taka wzajemna, gorliwość, interesowanie się jeden drugim, a to było daleko, daleko większe. Albo jeżeli wspominamy na pierwsze lata po okresie wojennym, dzisiaj jesteśmy więcej zajęci może sprawami swoimi, osobistymi, a nawet wziąć pod uwagę takie rzeczy jak napominanie, a to ono dzisiaj prawie, że nie istnieje. A nawet jeżeli ktoś spróbuje kogoś drugiego napominać, a to spotyka się z wymówką, tak, a ty co, albo coś, także to nie bywa przyjmowane. Pamiętam taki jeden szczegół, może ktoś jeszcze pamięta, przed wojną, że jeden brat drugiemu o coś tam to powiedział, o tym głuptasie. I sprawa stanęła o to przed zgromadzeniem. Tak? A dzisiaj nieraz może inne, jeszcze boleśniejsze słowa jedni wobec drugich stosują. I dlatego też stan jest obecny wielkiej próby i doświadczenia. Biblia wyraźnie nam mówi, apostoł Paweł o to mówi, a to jest niechybnie prawdą, że dzisiaj przyszedł czas, gdzie każdego robota będzie i jest doświadczana. Był czas, gdzie mogliśmy naprawdę wzrastać, zbadać, rozwijać nasz charakter, a jak wiemy, że rozwój charakteru to nie jest rzecz jednego dnia albo jednego roku, ale dzisiaj zdaje się przychodzi czas próby, gdzie każdy z nas ma udowodnić, z czego, z jakiego materiału i na czym budował. To też jedno z napomnień naszego Pana, że właśnie droga do chwały, na którą my wstąpiliśmy, a to Biblia wyraźnie mówi, Jezus już pierwszy tą drogą szedł, że jest to droga wąska, droga cielista, na której wiele niebezpieczeństwa, ale z nami na tej drodze zawsze jest kto? Nasz Pan. I dlatego też, jeżeli mamy tą ufność, że my idziemy, a obok nas nasz Pan, a tak jak już tu było wspomniane, co jest niechybną prawdą, że Bóg posyła, jeśli by to było potrzeba, i chóry aniołów na pomoc tym, którzy zbawienie odziedziczyć mają, to jednak bardzo często zdarza się, że aby nas doświadczyć, to Bóg pozostawia nas, jakoby z oddali tylko obserwuje i Jego opatrzność czuwa, ale jak my w danej sytuacji zachowamy się. I dlatego też, jeżeli nie wytrzymamy próby, upadalibyśmy, a to teraz Bóg jakoby potrzebuje nas. Ale niestety, jeżeli byśmy tego stanu nie docenili opieki Bożej, a to możemy bardzo często i upaść. Przypomina mi się i wspomnę właśnie na ten fragment. Wszyscy to znamy dobrze, o czym też i apostoł Juda wspomniał i w innych miejscach w Piśmie Świętym, że był kiedyś taki prorok, wprawdzie on nie był z Izraela, Balaam. A wiemy, tak jak już wspomniałem, że jeżeli wszystko Pismo jest napisane i nawet pamiętam jeszcze zdanie Mikołaja Grudnia, to tak kiedyś powiedział, że była tam pewna babcia, która nigdy nie pozwoliła o nikim źle mówić i u każdego człowieka zawsze widziała coś dobrego. A ktoś tam, już nie pamiętam, z rodziny, a mówi, babcia to mówi u wszystkich, tylko widzi wszystko dobre. I mówi, może i u tego największego zbrodniarza, nie chcę już mówić po jego imieniu, też by babcia miała coś dobrego. A mówi, o tak, mówi. I możemy i od niego się czegoś nauczyć. Czego? Jego wytrwałości. A bo jest gorszą rzeczą dopiero na własnej skórze, chociaż osobiste doświadczenie, ono jest wprawdzie najskuteczniejsze. Ale można, dzisiaj jest, jak wiemy, wiele środków, przez które może człowiek osiągnąć pewną znajomość, aby uniknąć pewnych doświadczeń. Ale niestety bardzo często człowiek nie korzysta z tego dopiero, kiedy sam wpadnie w doświadczenie, a to dopiero potem przypomina mu się, że ktoś już był w takim doświadczeniu, a ja jednak z tego nie wyciągnąłem lekcji. Tu chcę powiedzieć szczególnie do młodzieży, może ze dwa słowa, że młodzież na tym punkcie jest najwięcej poddana próbom i doświadczeniom. A szczególnie w obecnej dobie, gdzie młodzież żyje w warunkach daleko dogodniejszych, jak myśmy żyli w naszej młodości. Mają może lepiej rozwinięte umysły, mózgi, oświaty więcej posiadają i bardzo często może nie doceniają doświadczeń innych, doświadczeń starszych. Skutki potem z tego też są, o czym nie chcę w tej chwili mówić, ale niedobre. Dlatego właśnie wspominając o tym człowieku, o proroku, mam na myśli Balaama. Bracia pamiętają, że kiedy naród izraelski szedł z Egiptu do ziemi chananejskiej, a to tam właśnie, kiedy miał już niedaleko wprawdzie do ziemi chananejskiej, a to pewien król Balak, a to posłał teraz mężów, bo dowiedział się, że jest tu prorok, a posłał go, ażeby przyszedł, a przeklinał naród izraelski. A kiedy przyszli posłańcy do niego, a to prorok, raczej Bóg do proroka już przed czasem powiedział, że nie pójdziesz z nimi. Tak. A jednak, kiedy przyszli, a on zobaczył, że oni właśnie obietnicę wielkiego wynagrodzenia od króla z sobą mu przynieśli, że będzie uczony, to mówi, zostańcie tu na noc, a ja się będę pytał Pana. I jak wiemy z opisu tego, że jednak, kiedy pytał się Pana, a to Pan co mu powiedział? Idź. Tak. Ale drugie, znowu bracia i siostry, to jest godne zastanowienia, Bo jest napisane, że Pan mówi raz, a drugi raz pod głos Pana może się podszyć czyjś inny głos. A jeszcze jedno, że Bóg zawsze postępuje po prostu, czyli Bóg niczyjej woli nie ogranicza. I w tym wypadku pragnieniem Balaama było tam iść, to jeżeli Bóg doszedł do wniosku, że jeżeli ty masz takie pragnienie, mówi, to idź. Ale to nie znaczy, że Bóg zezwolił mu, aby on szedł. Jakie były następstwa tego, znane nam są? Oślica przycisnęła go do muru. Tak, on bije oślicę do tego stopnia, że upada pod nim, a oślica mówi ludzkim językiem. Nareszcie, jak mamy opis podany, sam Balaam widzi anioła pańskiego z mieczem dobytym w ręku, że w jednej chwili mógł jego zniszczyć, zabić. I to jednak nie zahamowało jego drogi. Tak. Kiedy anioł z drogi ustąpił, a przecież mógł to zrobić, mógł powiedzieć, Panie, widzę jednak, że nie jest Twoją wolą, żebym tam szedł i nie zawrócił. Jednak poszedł, tak, jak tylko anioł mu z drogi ustąpił, on poszedł. Wprawdzie, jak jest napisane, kiedy go Balak tam na pewne wzgórza zaprowadził, skąd widział Izraela, nie przeklinał go, ale mu błogosławił, ale chęć tego zysku właśnie, tej doczesnej rzeczy, a to doprowadziło go, że on właśnie później stał się przyczyną, że po cichutko tam podsunął radę Balakowi, co ma zrobić, ażeby naród izraelski pokonać. Bo tam zaraz w następnym opisie jest podane, że lud potem właśnie począł cudzołożyć. I dlatego też, drodzy bracia, siostry, święty apostoł Juda mówi, że taka klasa istnieje, która się właśnie udała na drogę Balaama. Jest droga niebezpieczna i dlatego też, bracia, siostry, jeżeli my wstąpiliśmy na tą wąską drogę, a to winniśmy zawsze mieć na uwadze ten jedyny tylko cel. Bez względu, jakie trudności w życiu przyszłoby nam pokonywać. Bo tak Jezus powiedział, że kto chce być uczniem moim, a to niechaj zaprze samego siebie, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Zaprzeć samego siebie, to znaczy zrezygnować z pewnych rzeczy, które by mogły przynieść nam nawet doczesne jakieś korzyści. A korzyści doczesne, one mogą być różne. Może mogą to być rzeczy materialne, może to być sława, może to być coś innego, to, co by nam sprawiało jako ludziom pewne zadowolenie, lecz to jest niezgodne z wolą Bożą, a właśnie my mamy tego wszystkiego zaprzeć się. Biblia wyraźnie nam o tym mówi. Jak już wspomniałem ten przykład z Jakuba, tak samo i wielu innych mężów, gdy czytalibyśmy, a zresztą wyraźnie jest napisane, że wszyscy mężowie święci Starego Testamentu, oni z samozaparciem szli w przeciwnym kierunku, bo jak wiemy, że drogi wąskiej w tym czasie nie było. Ale oni wszyscy spoglądali na to miejsce, żałowali tego, że Adam opuścił to miejsce społeczności z Bogiem i oni wszystkie swoje siły włożyli w to, aby dotrzeć do społeczności z Bogiem. Nic też dziwnego, że tak jak apostoł Paweł o tym w liście do Żydów wspomina, że oni wszyscy świadectwo otrzymali od Boga, że mu są miłymi. Lecz niestety nie otrzymali obietnicy, ale niedaleki jest ten czas, że otrzymają obietnicę i będą postanowieni książętami po wszystkiej ziemi. Jezus jeszcze, nasz drogi Zbawiciel, tak powiedział, że ci, którzy mnie naśladowali, a czytamy o tym w 8 rozdziale Ewangelii świętego Jana, że ci, którzy naśladowali Jezusa, a to właśnie to są te wyraźne obietnice podane. 8 rozdział, a 12 wiersz czytamy tak. Jam jest, mówi, światłość świata. Kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Tak Jezus powiedział, że ci, którzy będą naśladować Jezusa, a to w ciemności nie będą chodzić, ale będą mieli światłość żywota. A w Ewangelii świętego Mateusza w 19 rozdziale, a to też mamy jeszcze wzmiankę uczynioną, 19 rozdział, a 28 wiersz, czytamy tak. A Jezus im rzekł, bo powyższy jeszcze odczytam wiersz, gdzie Jezus, rozmawiając z uczniami, to tak powiedział. Najpierw, kiedy rozmawiał z onym młodzieńcem, bracia pamiętają tą historię, który był bogaty, który przyszedł do Jezusa z zapytaniem, co mam czynić, abym miał żywot wieczny. Widać, bracia, że jemu zależało na tym, na żywocie wiecznym, będąc bogatym, to jednak czuł w sobie, że jednak grozi mu niebezpieczeństwo utraty życia. A wiemy przecież, że życie to jest największym skarbem. Nawet najmniejsze stworzenia, to one jak widzą niebezpieczeństwo, utratę życia, a to się ratują. Więc Jezus, a to tam bracia pamiętają, nie będę tego czytał, właśnie dał pewne rady, co on ma czynić, ten młodzieniec. A on tak na końcu powiedział, że tego wszystkiego przestrzegał on w młodości mojej. Czyli wynika z tego, że była to postać bardzo bogobojna, wierna, ale jednak czuł w sobie, że jemu jeszcze jednak coś nie dostaje. Dlatego też Jezus tak mu powiedział. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, mówi, i sprzedaj majętność twoją, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy naśladuj mnie. To było wielkie zalecenie. Ale bracia, tu jest podobna sytuacja, jak my czynimy często, czyniliśmy przy naszym poświęceniu. Wszystkim nam to jest wiadomo, że z chwili naszego poświęcenia, a to myśmy wszyscy tak mówili, Panie Boże, ja poświęcam przynajmniej w sercu. Panie Boże, ja poświęcam samego siebie Tobie na ofiarę. I myśmy wtedy gotowi byli, nawet gdyby to zaszła potrzeba, okoliczność się złożyła, gotowi byliśmy nawet i umrzeć w tym czasie. Ale powiedzieliśmy również, że również, bo takie jest wymaganie Boże, że wszystko, co jest nasze, to oddajemy również Tobie, Tobie, Panie Boże. Ale Bóg jakoby powiedział, dobrze, ja to przyjmuję, ale Ty dalej tym masz szafować. I sądzę, że gdyby on, młodzieniec, gdyby kiedy Jezus powiedział, idź, sprzedaj majętność, a gdyby on, młodzieniec, tak postąpił i powiedział, Panie, jeżeli od tego jest zależne to, ażebym miał żywot wieczny, to już idę. To Jezus wtedy być może by go powstrzymał i by powiedział tak, nie czyń już tego, nie sprzedawaj, ale raczej z Twojej majątności, jeżeli będziesz widział potrzebujących, to udzielał im. A Ty szafuj tym dalej. Ale ten młodzieniec jednak jest napisane, gdy usłyszał te słowa, odszedł smutny, albowiem wiele miało majątności. Wtedy Jezus rzekł uczniom swoim. Widzimy właśnie, że z tego wydarzenia Jezus chciał przekazać lekcję swoim najbliższym, tych, których umiłował. I tak jest napisane. Powiadam wam zaprawdę, że z trudnością bogaty wyjdzie do Królestwa Niebieskiego. I zasię powiadam wam, że lżej wielbłądowi przez ucho jegielne przejść, niż bogatemu wnieść do Królestwa Bożego. Co gdy usłyszeli uczniowie jego, zdumieli się nad tym. Czyli uczniowie, kiedy usłyszeli to, co Jezus powiedział, tak jakby zapadli w pewne zdumienie, w takie zatrwożenie wewnętrzne. I tak któryś z nich powiedział, któż wtedy może być zbawiony? Czyli zbawienie bracia nie jest łatwą rzeczą. Ale tak jak już wspomniałem, my mamy zresztą tą właśnie instrukcję albo ten przykład podany z przeszłości. Iluż było takich mężów, którzy usiłowali, ale nie osiągnęli celu. Aby osiągnąć żywot wieczny przez własne swoją sprawiedliwość. I dlatego zdanie uczniów, któż wtedy może być zbawiony, to właśnie gdyby ktoś myślał, że sam osiągnie cel zbawienia. Ale tak jak już wspomniałem, w Chrystusie, który nas posila, jeżeli polegamy, a to zbawienie jest tak i amen zapewnione. To też w następnym wierszu czytamy, że Jezus, wejrzawszy na nie, rzekł im, u ludzi to nie można. Lecz, czyli u ludzi to jest rzecz niemożliwa, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr, słysząc to, tak powiedział. Odczuł apostoł Piotr tak jakby uniesienie wewnętrznej radości i zwraca się do Jezusa i mówi: Panie, mówi, bo tośmy opuścili wszystko, a poszliśmy za Tobą, a cóż nam za to będzie? Mamy przecież w innych naukach naszego Pana powiedziane, że mówi: pracujcie, a co będzie sprawiedliwego, to otrzymacie. Ale tu, kiedy Piotr pyta, mówi: my, nasza ta gromadka, wszystko, mówi, porzuciliśmy, a poszliśmy za Tobą, cóż nam wtedy za to będzie? A Jezus właśnie chciał im objawić tą obietnicę Bożą i mówi tak: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali, teraz, bracia, o, wy, którzyście mnie naśladowali, którzy mnie naśladujecie, i to można dalej w odrodzeniu, to można i na jedną stronę przechylić ten wyraz i na drugą, że wy, którzy mnie naśladujecie w odrodzeniu, to znaczy dokonuje się w was przemiana jako nowonarodzeni, tak, to mówi dalej: gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A można też i przyjąć, że mówi: wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, kiedy przyjdą czasy te, o których apostoł Piotr powiedział, gdyby przyszły czasy naprawienia wszystkich rzeczy od obliczności pańskiej. A to wiemy przecież, że w tym czasie wy, mówi, będziecie siedzieć na stolicy, tak, na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. I też Jezus jeszcze powiedział dalej: a każdy, kto by opuścił domy, albo, mówi, braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę, i jak my winniśmy współczuć tym, bracia, ci, którzy mamy rodziny wierne, a weźmy pod uwagę takie jednostki, gdzie ich mężowie, ich dzieci czy żony są często przeciwne, a muszą borykać się, a często muszą nawet rozstać się w swoim po prostu dobytkiem, swoją pracą dla Chrystusa. To też i cieszmy się z nimi też, bo tak Jezus powiedział, że kto tego doznałby w życiu swoim, ale to mówi dla imienia Jezusowego, dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. To są obietnice Słowa Bożego, braci i siostry. To są właśnie te radości, którzy, jeżeli mamy to, tą wewnętrzną pewność, a to one z nami pozostają. To też jeszcze czytamy w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, w tej znamiennej modlitwie naszego drogiego Zbawiciela Słowa, gdzie w 24 wierszu czytamy, gdzie Jezus w swojej modlitwie, która obejmowała wszystek lud Boży, cały Kościół Chrystusowy, a to kończąc tą modlitwę arcykapłańską, a to tak Jezus powiedział: Ojcze, mówi, któreś mi dał, chcę, aby gdziem ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albowiemś mnie umiłował przed założeniem świata. To było pragnieniem naszego Pana, żeby ci, mówi, których otrzymał od Ojca, a żeby byli tam, gdzie i On jest. Cieszymy się z tego, bracia. Ta pełność winna być w sercu naszym, że Bóg zapewniał nas, że nas nie zanieka, ani nie opuści. Ale jednak, braci i siostry, z tym związane jest nasze obecne postępowanie, nasze życie. Bracia pamiętają, nie czytam już wierszy wiele, ale jest napisane, że Jezus przy innej okazji to jeszcze tak powiedział. Kiedy to uczniowie przyszli z radością, że złe duchy im się nawet poddawają. A Jezus powiedział, że wy się z tego nie cieszcie, ale raczej radujcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. To winno być powodem naszej radości, bracia i siostry. Święty apostoł Piotr w swoim liście również daje nam pociechę, zachętę. I tak w pierwszym liście, drugi rozdział, a 9 wiersz czytamy, gdzie tak mówi apostoł Piotr. Ale wy, mówi, jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. I apostoł Paweł tu podkreśla tę rzecz, że my dostąpiliśmy tego wielkiego miłosierdzia Bożego, tej wielkiej łaski i wspomina nasz stan przed tym, jakim byliśmy, którzyście, mówi, niekiedy byli nie ludem, aleście teraz ludem Bożym, którzyście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili. Dlatego też upomina nas apostoł święty Piotr, najmilsi, mówi, proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. I my żyjemy, bracia i siostry, dzisiaj w tym czasie, gdzie cały świat, bodajże każdy człowiek o tym marzy, ażeby powiększyć swoją posiadłość, swoje posiadanie, aby osiągnąć coś w życiu swoim, ale dochodzimy do wniosku, że to wszystko, czym człowiek więcej posiada, a to staje się dla niego tylko obciążeniem. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że te właśnie, że my mamy być jako przychodniowie, bracia. Jako przychodniowie, jako goście na tej ziemi. A wiemy, bracia, że gość to ze sobą wiele rzeczy mieć nie może, bo one mu i przeszkadzają, i sprawiają nieraz trudność i tym, u kogo gości. Dlatego też mówi, proszę was, abyście się wstrzymywali od cielesnych pożądliwości. Ale mówi, obcowanie wasze, mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają, jako zloczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Tak. Nie dzisiaj, bracia, to się dzisiaj nie da. Dzisiaj ludzie, a to mają uszy świerzbiące. Zresztą Bóg świata tego, tak jest napisane, zaciemnił ich oczy, aby nie wiedzieli, uszy, aby nie słyszeli, aby nie zrozumieli, aby się nie nawrócili. Dlaczego? Dlatego, bo i są tacy, którzy z miłości prawdy nie przyjęli. Są ludzie, którzy często, bo wiemy, że jest wiele chrześcijan, którzy przyznają się do Chrystusa, ale nie pojmują wiele praw, ale życie ich nieraz jest bardzo na wysokim poziomie. Natomiast są chrześcijanie, którzy szczycą się wielkim posiadaniem prawd, z wielką znajomością, ale życiem swoim są daleko w tyle. Dlatego też słowa świętego apostoła Piotra, a to winno być, żeby życie nasze było nienaganne po prostu, że inni, widząc nas, ażeby, jeżeli nas dzisiaj pomawiają, a jednak widząc uczynki, to kiedy przyjdzie czas słuszny, a to przyjdzie im na pamięć i wtedy właśnie będą chwalić Boga. Chcę jeszcze wspomnieć, że obietnica Słowa Bożego dla tych, którzy będą wierni właśnie na tej drodze do chwały, a to jest jeszcze zapisane, chociaż tych obietnic jest wiele w Słowie Bożym, ale niektóre tylko wspominam, a to w objawieniu świętego Jana czytamy w 2 rozdziale, a w 17 wierszu, gdzie tak jest napisane. A ten, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom, bracia i siostry. Temu, co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej. Pamiętamy, chyba wszyscy wiemy o tym, że manna skryta, która była zachowana w złotym wiadrze w arce, a to ona nam przedstawia nieśmiertelność, boską naturę. To jest ten pokarm właśnie, który, co Chrystus powiedział, że kto by jadł ten chleb, który ja mu dam, a to ten będzie miał żywot sam w sobie. A ten, kto ma żywot sam w sobie, To znaczy, że on zdolny jest dawać życie innym. I to jest tylko przywilej klasy tych, którzy wytrwają, którzy zwyciężą. Temu mówi, co zwycięży, tam jeść z onej manny skrytej. A dam mu też kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt z nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Tak, bracia i siostry. Społeczność z Bogiem nasza, a to jest sprawa osobista każdej jednostki. My możemy często sądzić jedni drugich, dochodzić do pewnych wniosków, ale nie mamy prawa nigdy tego czynić, tak jak już tu przedtem było wspomniane. Nie mamy nigdy, braci, jedni drugich poniżać, a raczej mieć zawyższych drugich nad się. A mamy wyraźnie powiedziane właśnie o tym, że bo kamyk biały, a to tak jak pamiętam jeszcze brat Wojtkowski to tłumaczył, że był taki zwyczaj, że na znak przyjaźni wiecznej, a to kamień był rozłupywany na dwie części i one teraz dwóch miało je w swoim posiadaniu, a nawet ich potomkowie kiedy się spotykali, a to ten kamień on zawsze pasował do siebie. To był znak wieczystej przyjaźni. To też i my właśnie otrzymaliśmy ten znak od Pana, tą pewność i teraz to ma być tym znakiem naszej wieczystej, wiecznej przyjaźni z naszym Panem. Tak samo jak manna przedstawia nam stan boskiej natury. W innym miejscu jeszcze mamy napisane w tym w 7 rozdziale tej samej Księgi Świętej Objawienia i to dzisiaj nie tylko bracia, ale nie tylko chrześcijanie, ale raczej wszystkie narody, cały świat czuje, że stoi przed jakimś problemem, który po prostu nie może być i nie widzą ludzie, aby go rozwiązać. Świat znajduje się w wielkim, krytycznym położeniu, ale lud Boży też jest teraz postawiony na pewną próbę. To też w 7 rozdziale mamy zapisane, gdzie Jan widział i my żyjemy w przęciem tego wydarzenia, gdzie wiatry, 4 wiatry, tak jak jest napisane, 4 aniołów stojących na 4 węglach ziemi, a trzymają 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Tak, braci, siostry. Dzisiaj właśnie jest ten czas, gdzie Kościół Chrystusowy ma być popieczętowany. A kiedy będzie popieczętowany, a to jest napisane, że wtedy powstrzymywanie się ich, a to jest niewyraźne zalecenie innego, możniejszego anioła, który jest napisany występujący od wschodu słońca, mający pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem wielkim niż na onych 4 aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu, mówiąc, nie szkodźcie ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. Tak, brat, siostry, kiedy to dzieło pieczętowanie, a to będzie zakończone, a to wtedy Kościół będzie zabrany, a na świat właśnie przyjdzie ten czas przepowiedziany przez Słowo Boże, o którym nasz Pan już wspominał. I tu mamy o tym wzmiankę uczynioną, że przyjdzie czas taki, jakiego nie było, jako narody są na ziemi. I dlatego też wiedząc o tym, bracia, siostry, tak trzeba by powiedzieć, że my tu na ziemi nie mamy nic. Nic nie przynieśliśmy i nic nie wyniesiemy, obyśmy tylko pozostali wierni naszemu przymierzu aż do końca. W których niemożebne, aby Bóg klamał, warowną pociechę mieli, my, którzyśmy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei. To też ta nadzieja, jak apostoł mówi w innym miejscu, winna być jako kotwica duszy naszej, abyśmy mogli być bezpieczni na falach morza obecnego życia i dotrzeć do naszej niebiańskiej ojczyzny. I jeszcze ten sam apostoł Paweł w liście do Efezów mówi nam w 2 rozdziale, czytamy tak. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, a mówi, gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas. Pospolu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteśmy. I pospolu z Nim, mówi, wzbudził. I pospolu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. Aby Bóg ugruntował wiarę naszą, abyśmy wzmocnieni w wierze mogli, tak jak jest napisane, w dalszym ciągu składać dzięki Jemu. Jemu, mówi, niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Tych właśnie błogosławieństw i uczestnictwa w tej wielkiej radości w naszej niebiańskiej ojczyźnie życzę wszystkim braciom i siostrom, co daj nam Boże. Amen.
Gdy na falach życia jesteś rzucany, myślą, że wszystko stracone, nękany, gdybyś łaski otrzymane wymienił, zadziwisz się tym, co ci Bóg uczynił. Wystrzegaj się, bracie, zwątpienia, Pan pomoże ci do zbawienia. Pojdź łaski, które ci Bóg dał, jak wielkie staranie on od ciebie miał. Obciążony jesteś troską o swój stan, przyznaj się, by za ciężki, co dał ci Pan. Policz łaski Twe, a minie zwątpienie, z radości zaśpiewasz, nim dzień przeminie. Wystrzegaj się, bracie, zwątpienia, Pan pomoże ci do zbawienia. Policz łaski, które ci Bóg dał, jak wielkie staranie on o ciebie miał. Gdy wspomnisz na drugich, że są bogaci, pomyśl o bogactwie, jakie Bóg da ci, więcej na wszystko, co ludzie szacują. Bóg tym obiecał, którzy go miłują. Wystrzegaj się, bracie, zwątpienia, Pan pomoże ci do zbawienia. Policz łaski, które ci Bóg dał, jak wielkie staranie on o ciebie miał. Nie bądź zniechęcony, że jest ciężki bój, bo nad wszystkim mocniejszy jest Zbawca Twój. On ci doda siły, łaską wesprze cię, niby trwać w boju pokusą.